Magnificencje, ojcze, rektorze założycielu, ojcze rektorze, panie i panowie ministrowie, szanowny przedstawicielu ambasady Izraela, księża profesorowie, duchowni, droga młodzieży. 16 lat temu. Szanowni Państwo, to zaczęło się 16 lat temu, gdy rozpoczął działalność Instytut Pamięci Narodowej. Również w tym miejscu pytałem o to ojca dyrektora. Były szczere pola, nie było tej szkoły, nie było tej wspaniałej świątyni, nie było tej kaplicy, nie było Instytutu Pamięci Narodowej. To był rok 2000, gdy zaczynaliśmy w pojedynczych pokojach. Ale był to też rok 2000, rok wyborów prezydenckich, gdy w pierwszej turze wyborów w 2000 roku prezydentem Rzeczpospolitej z woli Polaków, z woli większej części Polaków, został wybrany przedstawiciel postkomunistów. Cóż to oznaczało? Oznaczało to, że pamięć nie ma większego znaczenia, że w polityce nie ma odpowiedzialności. Większość Polaków wybrała za swojego reprezentanta przedstawiciela formacji, która od kilkudziesięciu lat nie woliła Polskę. Czyniła wszystko, aby oderwać nas od tego, co od wieków tą Polskę stanowiło. Pan przedstawiciel ambasady Izraela mówił tu przed chwilą, że dopiero w 1989 roku można było na pewne rzeczy, na te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, o tym można było mówić, spokojnie dyskutować. Takich rzeczy było więcej. Ale co było wcześniej? Gdy powstawał Instytut Pamięci Narodowej, w 2000 roku rozpoczynał działalność, jego głównym zadaniem było rozliczenie się z systemem komunistycznym, z bezprawiem tego systemu, z niewolą, z jego skutkami, z tym aparatem bezpieczeństwa, którego zadaniem było pozbawienie nas wolności. Szczególnie dramatyczne były te lata powojenne. Ale Instytut Pamięci Narodowej zajmował się, jego ustawowym zadaniem był również czas po 1939 roku, gdy zaczęło się to zło. Wybuch II wojny światowej, gdy na naród polski nasi dwaj sąsiedzi wydali wyrok śmierci. Polska miała przestać istnieć. Dlaczego? Po raz któryś w historii naród polski, Rzeczpospolita, miała przestać istnieć. Naród, który od symbolicznie od 1966 roku jest w Europie, tworzy łacińską kulturę, cywilizację, zapisał piękną kartę w tych dziejach. Naród, który szczególnie umiłował wolność. Ta siła polskiego ducha wynikająca z chrześcijaństwa, umiłowanie wolności zawsze przeszkadzało. I dlatego nie po raz jedyny wydawano na nas wyrok śmierci. To zaczął się ten dramat 1 września 1939 roku. Ta ziemia tutaj zapłaciła jako pierwsza, jedna z pierwszych, wysoką cenę. I Polacy. Rozpoczęto od pierwszych dni okupacji likwidację polskich elit. Bo żeby zniszczyć naród, trzeba pozbawić go elity. Jest tutaj wiele miejsc, odtąd po Gdańsk, Las Piaśnicki, Las Szpęgawski, cała Wielkopolska. Mordowano lokalnych przedstawicieli inteligencji, nauczycieli, ale przede wszystkim duchowieństwo. Diecezja wrocławska, Pelplin. Wiemy, co znaczy jesień pelplińska. Kościół zapłacił na tej ziemi wyjątkową cenę, największą w Polsce. Potem była Intelligencja Action, akcja AB. Mieliśmy przestać istnieć, ale na razie mieliśmy być tylko wykorzystani jako tania siła robocza. Ludność żydowska, obywatele Rzeczpospolitej mieli zostać wymordowani, unicestwieni całkowicie. My byliśmy jeszcze potrzebni jako tania siła robocza na jedno, dwa pokolenie. Potem mieliśmy przestać istnieć, ale przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy i niektórzy spierają się, kiedy dla Polski zakończyła się II wojna światowa. Na pewno nie był to 1945 rok. Mówi o tym ostatni rozkaz generała Okulickiego z 19 stycznia 1945 roku o rozwiązaniu Armii Krajowej, tego największego podziemnego wojska okupowanej Europy i tego fenomenu, który stworzyli Polacy w czasie II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego. O tym też tu już była mowa. I nastały czasy kilkudziesięcioletniej niewoli, a te pierwsze lata powojenne bardzo krwawe, gdy, żeby zainstalować tu system komunistyczny, musiało dobić fizycznie wszystkich tych, którzy marzyli nadal o niepodległej i wolnej Polsce. Ale Polska ma w sobie coś takiego, że mimo takich wyroków historii potrafi się odradzać. I niedaleko stąd były zakłady Towimor. To tutaj rodziła się kilkadziesiąt lat później toruńska Solidarność. To wielkie wołanie o wolność, ale i o pamięć. O pamięć, bo to Solidarność przywróciła naukę historii w szkołach zawodowych, upominała się o podmiotowość człowieka. To wtedy, jak zawsze w historii Polski, azylem wolności, ale pamięci stały się polskie kościoły, szczególnie w stanie wojennym, a już wcześniej, gdzie tam upamiętniano tych, których nie można było w życiu oficjalnym w PRL upamiętniać. I później przyszła wolna Polska po 1989 roku. Wolna Polska, ale Polska, która nie chciała pamiętać. Właśnie rok 2000, te wybory, o których mówiłem, w 11 roku wolnej Polski, gdy nie chcieliśmy pamiętać, gdy wybieraliśmy przeszłość, gdy przekonywano, że martyrologia, druga wojna, te cierpienia, te ofiary, to już nie ma znaczenia, to kiedyś było, nie ma do czego wracać, nie ma do czego wspominać. Że ważna jest tylko teraźniejszość i przyszłość. I wielu w to uwierzyło. I w takim klimacie powstał Instytut Pamięci Narodowej. Instytut, który od pierwszych tygodni swojego istnienia bardzo niektórym przeszkadzał. To wtedy niemalże od samego początku pojawiły się głosy o jego likwidacji. A przed Instytutem były zadania ogromne. Ja pamiętam jedno z takich pierwszych spotkań. Pracowałem wtedy w Krakowie, było nas zaledwie kilku. Nie mieliśmy jeszcze własnych wystaw, własnych publikacji. Wypożyczyliśmy istniejącą wystawę z Archiwum Akt Nowych, poświęconą zbrodni katyńskiej. I to był pomysł Janusza Kurtyki, dyrektora krakowskiego oddziału IPN-u, żeby tę wystawę pokazać nie tylko w Krakowie, ale pojechać do mniejszych miasteczek. Pojechaliśmy do Nowego targu. I otworzyliśmy tę wystawę, przyszło sporo ludzi, przyszła młodzież, niezbyt chętnie sprowadzona przez miejscowego nauczyciela, otwierał tę wystawę pan burmistrz i on powiedział, dobrze, że tutaj przyjechaliście, że pokazujecie tę wystawę, bo ja byłem kilkanaście dni wcześniej w miejscowym liceum ogólnokształcącym i zapytałem się młodzieży w jednej z klas, co stało się w Katyniu. A to było jeszcze liceum ogólnokształcące. To było jeszcze liceum, w którym obowiązywała do czwartej klasy nauka historii. Nie tak, jak jest dzisiaj. I mało kto wiedział, a jeden z uczniów powiedział, że w Katyniu Polacy zamordowali Żydów. To był klimat tamtych czasów. To, o czym pan minister tutaj mówił, określając to polityką wstydu. Próbowano w tym czasie takiej niepamięci z Polaków czynić sprawców. Niektóre środowiska czynią to do dzisiaj. Potem Instytut Pamięci Narodowej podjął wiele inicjatyw. Długo można by wymieniać. Są tutaj na sali, jest pan dyrektor Golon z gdańskiego oddziału IPN-u i pan profesor Berendt. Osoby jakże zasłużone w przywracaniu tej pamięci, o której dzisiaj mówimy na tej konferencji. Takich osób w Instytucie Pamięci jest wiele. Takich inicjatyw. Mówiłem o tej wystawie pierwszej pożyczonej. Potem tych wystaw do dzisiaj chyba Instytut stworzył setki publikacji, setki książek, pakietów dla nauczycieli, specjalnych materiałów edukacyjnych, filmów. Przez te 16 lat wykonaliśmy ogromną pracę, ale przede wszystkim pamiętaliśmy również o tych świadkach historii. To Instytut Pamięci Narodowej stworzył specjalną nagrodę, Kustosz Pamięci Narodowej. Tutaj w Toruniu jedną z pierwszych osób, które zostały uhonorowane tą nagrodą, nie muszę tutaj przedstawiać tej osoby, to jest pani generał Zawadzka z o, która całe życie poświęciła utrwalaniu pamięci. W Krakowie miałem to szczęście, że pracowałem wtedy jeszcze z magistrem, później doktorem Mateuszem Szpytmą. On tego nie powie, więc ja powiem to za niego, jest skromnym człowiekiem. Zaczął opowiadać o Markowej, z której pochodzi, o rodzinie Ulmów. Wtedy tak słuchaliśmy tego, a on był konsekwentny. Mówił, że będzie tam budował pomnik. I pojechałem tam z nim. Zobaczyłem, byłem na uroczystościach, to było kilkanaście lat temu, gdy otwierał ten pomnik, odsłaniał, poświęcony. Zaraził tą historią, tą lokalną historią, całą swą wioskę. Później stała się ta sprawa coraz głośniejsza. Więcej. Byłem tam z nim nieraz i miałem ten zaszczyt, że on zaprosił jednego z ocalonych, Abrahama Segala, który przyjechał z Izraela i dał świadectwo, jak to było w czasie wojny. I pamiętam to do dzisiaj, bo pan doktor Szpytma pokazywał te wszystkie domy, gdzie w tej niewielkiej wiosce ukrywano Żydów i Pamiętam, jak stąpaliśmy po tych schodach na strychy i przed oczami stawały obrazy wyobraźni, że tam przez tyle lat ukrywali się sąsiedzi z Markowy, tych ludzi, a później te niesamowite zdjęcia Józefa Ulmy, rolnika, ale człowieka, który miał pasję fotografowania. Stąd też ta sprawa stała się znana. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdy obraz przemawia bardziej i słowo. Józef Ulma fotografował. I te przejmujące zdjęcia, nie tylko życia codziennego Markowej, ale tej rodziny, to zdjęcie, które tam jest w otoczeniu żony Wiktorii i to z tą gromadką dzieci. I to ostatnie, gdy jego żona spodziewa się kolejnego dziecka na kilka tygodni przed tym okrutnym mordem. I jeszcze te zdjęcia tych dwóch rodzin żydowskich, które zginęły razem. Rodzina Kowalskich nie miała takiego szczęścia i te tysiące innych rodzin, że zostały tak upamiętnione. A wielu takich spraw nie poznamy już nigdy. Bo jak Pan tutaj wspominał o tych rzeczach, przez wiele lat nie mówiono. W 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął duży program badania tych spraw, gromadzenia danych na temat Polaków pomagających Żydom, ratujących Żydów. Ale wracając do pana doktora Szpytmy, jemu pomnik nie wystarczył. On powiedział, że zbuduje muzeum. W tym pomyśle był na początku sam, ale potrafił zgromadzić wokół siebie wielu ludzi dobrej woli. Z samorządu województwa podkarpackiego, ale przede wszystkim z Instytutu Pamięci Narodowej, który rozumiał wagę tej sprawy. Z Instytutu Pamięci Narodowej, z oddziału w Krakowie, wsparł go Janusz Kurtyka i z Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie. I dzisiaj stoi tam muzeum, a rodzina Ulmów jest symbolem znanym na całym świecie. Do dzisiaj to muzeum zostało otwarte kilka miesięcy temu, ale chyba nie ma drugiej takiej placówki w Polsce, której towarzyszyłaby tak wielka akcja promocyjna i to wielka zasługa polskiej dyplomacji, że dzisiaj w tę sprawę angażuje się. Otwarciu Muzeum Żydów Markowej towarzyszyły wystawy na wszystkich 6 kontynentach jednocześnie. I do dzisiaj to muzeum zwiedziło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym kilka tygodni temu 4 prezydentów z Grupy Wyszehradzkiej. A to wszystko zaczęło się od pana doktora Mateusza Szpytmy. I to jeden człowiek potrafił stworzyć do tego czynu, zachęcić innych. I to pokazuje jednocześnie, jak jedna osoba może zmienić bieg historii, bo to, o czym pani minister tu mówiła, ten przykład jest tak wymowny, ta ofiara, że tutaj kończy się pewna dyskusja. My rozumiemy ból i cierpienie narodu żydowskiego. Powiem może, jak mało kto rozumiemy to cierpienie, bo byliśmy uczestnikami też tego losu. To kilka lat wcześniej i to jest zadanie, które dzisiaj stoi przed Instytutem Pamięci Narodowej. w 1937 roku na Polaków, którzy pozostali w Związku Sowieckim. Znaleźli się za granicą ryską, wydano wyrok śmierci. Przeprowadzono tak zwaną operację polską NKWD. Tam zginęło, historycy oceniają, od 110 do ponad około 200 tysięcy Polaków. Niektórzy, proszę wybaczyć, ale nazywają to polskim Holokaustem, bo jedyną winą naszych rodaków było tylko to, i to była jedna kategoria, która była przyczyną ich zgładzenia, to była narodowość, to, że byli Polakami. Tak jak w czasie II wojny światowej bycie Żydem oznaczało wyrok śmierci. I było tu wiele już słów powiedzianych, gdzie leży przyczyna zła, gdzie to zło się rodzi. Dzisiaj jesteśmy, mówimy tutaj o dramacie, o pomocy Polaków ratujących Żydów, ale my pamiętamy również inne narody, które pomagały nam, Polakom. To Instytut Pamięci Narodowej niedawno, kilka tygodni temu, wszedł na ekrany film Wołyń, który odkrywa, przywraca pamięć o jednej z największych zbrodni zapomnianych, bo też o niej nie dyskutowano przez wiele lat. Dlatego być może ta dyskusja jest tak trudna dzisiaj. O ludobójstwie na Wołyniu, któremu później towarzyszyło ludobójstwo w Małopolsce Wschodniej. To Instytut Pamięci Narodowej sporządził listę sprawiedliwych Ukraińców, tych, którzy ratowali swych braci, Polaków, przed tak okrutnym zamordowaniem w czasie II wojny światowej. Jest tutaj wiele młodzieży. Mówię, było tu wspominane, ojciec dyrektor mówił, że niestety nie wyciągamy żadnej lekcji z naszej historii. To dzisiaj do was, młodzi ludzie, w waszych rękach jest przyszłość Polski, powiedziałbym, przyszłość Europy. My musimy wyciągnąć dzisiaj wnioski. Europa oczekuje tego świadectwa od nas. Przed nami ważne rocznice. Za 2 lata Polska będzie obchodzić stulecie wskrzeszenia, odrodzenia. Po ponadwiekowej nieobecności na mapach Europy. W 1795 roku na Polskę, na Rzeczpospolitą, wielu narodów wydano wyrok. Zniknęła z mapy Europy. Mieliśmy przestać istnieć, ale przetrwaliśmy. I w listopadzie 1918 roku odrodziliśmy się. Po 5 pokoleniach zapłaciliśmy za tą niewolę, za tą wolność odzyskaną, dużą cenę. W tych zmaganiach o niepodległość wśród tego najmłodszego pokolenia legionistów byli również przedstawiciele narodu żydowskiego, którzy razem z Polakami walczyli o niepodległość. I ta niepodległość przyszła w 1918 roku. Później musieliśmy o tą niepodległość przez trzy lata walczyć, ale tą niepodległość wywalczyliśmy. I przed nami wielka dyskusja i zachęcam do udziału w tej dyskusji, szczególnie młode pokolenie, nad zastanowieniem się, czym jest niepodległość, nad dołączeniem do tego długiego łańcucha pokoleń, naszych przodków. Jesteśmy im coś winni i jesteśmy bogaci ich doświadczenie. I tego doświadczenia, tego bogactwa nie zmarnujmy. Dziękuję bardzo.